godzina 9:16 poranek w net, trzecia godzina, a w trzeciej godzinie Ewa Stankiewicz. Witamy bardzo serdecznie.
Witam.
Odnotowaliśmy wspólnie brak szerszych informacji, głównie w Telewizji Polskiej, po prezentacji raportu podkomisji, która badała przyczyny katastrofy smoleńskiej. Czy po tych kilku dniach masz jakąś spójną teorię, dlaczego publiczna państwowa telewizja nie informowała właśnie o tym raporcie, który każdy może sobie przeczytać?
No, musiał być to albo jakiś rozkaz z góry, albo... No, w każdym razie na pewno była to decyzja albo szefa telewizji, albo jeszcze wyżej, cokolwiek by to nie znaczyło. No, dla mnie to jest bardzo takie zastanawiające, no i wstydliwe trochę, dlatego że wydaje się wstydliwe, bo po raz pierwszy w zasadzie jeśli mamy do czynienia z tak dużą ilością wiedzy, faktów, ustaleń. To jest na bardzo wysokim poziomie dokument. Ta prezentacja też można było się zorientować jakby z tej prezentacji co do jakości prac, precyzji tych prac, co do wielokrotności, wielu poziomów potwierdzenia ustaleń. Komisja zebrała fakty, kluczowe fakty, kluczowe dowody, wyliczyła je, potwierdziła. No i co? I po prostu to się nie podoba. Tam nie, po prostu wydaje się, że nie wiem z jakich powodów, ale władze państwa polskiego nie za bardzo są zainteresowane wiedzą. Bo to, co ten raport... W przeciwieństwie do poprzednich prac komisji, za które była bardzo krytykowana, że wysuwa wnioski, że nie ma poparcia na te wnioski. To są właściwie czyste ustalenia i fakty. Wniosków jest bardzo niewiele. Wnioski są tylko i wyłącznie wtedy, kiedy komisja jest no, stuprocentowo pewna co do tych wniosków. To znaczy, że tyle ustaleń, tyle faktów za tym przemawia, one się wzajemnie weryfikują, czy tam potwierdzają. I w tych wypadkach rzeczywiście ta komisja wnioski stawia. Natomiast większość tego raportu to jest wymienienie tych faktów i ustaleń. I stąd tak strasznie trudno w ogóle krytykować to na poziomie merytorycznym. Dlatego też ja widzę taką prawidłowość, dlatego stąd ta cisza, bo albo ta komisja jest krytykowana i próbuje się znaleźć coś, co by ją ośmieszyło, jeśli można, to no, atakuje się personalnie, znaczy nie można, ale atakuje się personalnie najbardziej takie kluczowe osoby, najbardziej zasłużone, najbardziej szanowane też w świecie. Natomiast w momencie, kiedy się nie da już dyskutować, nie da się merytorycznie zaatakować pracy komisji, to się przemilcza. No i jestem niezwykle zdumiona, że uczestniczy w tym telewizja TVP Info. No wiem, że wszystkie wywiady zostały poodwoływane z członkami komisji. Ja w ogóle nie chcę takiego... głosowałam na tą władzę. Ja myślę, że oni dużo dobrego robią, że naprawdę dużo dobrego się dzieje, że Polska po prostu była na bardzo takiej prostej drodze do upadku. Ale przecież całe to działanie po smoleńsku to działanie w imię bezpieczeństwa Polski, ale w imię też upomnienia się, w imię wolności słowa. Jeśli można jednym, że tak powiem, no, poleceniem wyciąć całą bardzo ważną sferę z telewizji publicznej, no to coś tu jest nie tak. To znaczy no nie to jest, no nie to było celem gdyby tej walki, tak?
Autorzy tego raportu, w tym twój mąż, Glenn Jorgensen, uważają to za sukces, że udało się drogą wielu prac, ciężkich obliczeń doprowadzić do spójnej konstrukcji, której, no jak widzimy, nikt nie jest w stanie zaatakować merytorycznie, no bo gdyby tak się dało, to byśmy takie ataki właśnie merytoryczne na ten raport mieli. A ja przynajmniej w żadnych mediach, nawet najbardziej złośliwych wobec poszukiwań smoleńskich, nie słyszałem.
No nie ma, bo nie można się przyczepić. No nie można się przyczepić do ustaleń, tak? Ustaleń takich, że które są poparte zarówno materiałem zdjęciowym, jak i bardzo, bardzo bogatym, nie do obalenia w ogóle, bo z wielu źródeł pochodzącym, wielokrotnie potwierdzającym się, tak, na przykład zdjęcia tych samych przedmiotów pod różnym kątem, z różnych źródeł, nie wiedzących o sobie wzajemnie. Rekonstrukcja skrzydła, tak, no to są takie rzeczy, które z którymi nie da się dyskutować, bo to są po prostu no, czysta wiedza, tak, to są właśnie to nie wnioski, tylko czysta wiedza, natomiast z którą trzeba się liczyć, która po pierwsze została pominięta intencjonalnie, całkowicie przemilczana przez raporty Macmillera, co pozwoliło wysunąć fałszywe wnioski. Tu trzeba powiedzieć rzecz taką, znaczy sukces. Przede wszystkim cała komisja, wydaje mi się, że jest zgodna co do tego, że nikt nie był szczęśliwy, tak? Że trzeba po drodze, że po drodze jest upubliczniany jakiś dokument. Co do zasady, śledztwo w sprawie katastrof lotniczych powinno się odbywać w warunkach no, godziwych. Właściwie żadnych komunikatów nie powinno być, zanim komisja nie skończy pracy i powinien się ukazać jeden finalny raport. Ale komisja została zmuszona do tego. Zresztą wcześniej też była zmuszana parokrotnie. No, z wielu różnych źródeł. No, również były wymagane od niej posiedzenia parlamentarne, to znaczy opozycja wzywała członków komisji na posiedzenia, wyciekały różne informacje, znaczy te posiedzenia były otwarte. No, w każdym razie w tej chwili była zmuszona do tego, żeby opublikować ten raport techniczny. Ten raport się w ogóle jakiś dokument. W związku z tym został opublikowany raport techniczny. Raport techniczny, który jest bardzo bezpieczny w tym sensie, bo dlaczego się nie publikuje po drodze prac komisji? Dlatego, że w momencie, kiedy jeszcze później się coś ustali, co weryfikuje wiedzę, weryfikuje ustalenia, to komisja powinna mieć do tego przestrzeń. Przestrzeń do badania, do pracy, normalnej pracy, po to, żeby dojść do prawdy. Natomiast w tej chwili i w związku z tym to, co jest opublikowane, to jest opublikowane, co do czego nie ma żadnych wątpliwości. To znaczy coś, co zostało wielokrotnie potwierdzone, coś, co zostało ustalone bez wątpliwości, tak? No i stąd ta siła rażenia. Tylko żeby ktoś chciał to po prostu przeczytać ze zrozumieniem, bo to, co te omówienia nawet po naszej stronie, ja w tej chwili na Niezależnej jest moja odpowiedź Markowi Pyzie, który omawiał ten dokument, no niestety tutaj z całym szacunkiem dla dziennikarza, który od lat jakby poświęcał uwagę, czas, energię temu tematowi, no to omówienie jest dla mnie no, porażająco jakieś takie wybiórcze i znaczy w sensie dające taki obraz, zresztą który się wpisuje się w taką próbę powiedzenia ludziom, my nie za wiele wiemy, być może się nawet nigdy nie dowiemy w podtekście, Jesteśmy
są
na drodze.
Są różne prawdy, różni jedni naukowcy mówią tak, drudzy naukowcy mówią inaczej. No my przecież nie wiemy, którzy mają rację, bo nie skończyliśmy fizyki i nie wiemy. Pojawiła się też w ostatnich tygodniach inicjatywa, by ze strony prokuratury powstała komisja złożona z amerykańskich ekspertów. To też bardzo ciekawy element całej tej łamigłówki.
Prokuratura prowadzi osobne, niezależne śledztwo. Celem śledztwa prokuratorskiego jest wskazanie winnych. Celem komisji jest podanie wniosków tak, by w przyszłości nie dopuścić do tego, by taka katastrofa, taka tragedia się powtórzyła. I to jest oczywiście dobre, normalne, tak powinno być. Natomiast ja nie chcę tutaj krytykować prokuratury, znaczy oczywiście tych próba włączenia tych członków komisji, członków, tych ekspertów do prokuratury, to jest przerażające. To znaczy ludzie, którzy jakby współpracują, i to nie incydentalnie, ale z Russia Today, to jest bardzo niepokojący fakt.
Pytanie, czy będą mogli poznać źródła niektórych zdjęć, niektórych informacji, które dotarły, które udało się zebrać.
Znaczy w przypadku jednej z osób to zdaje się prokuratura zajęła stanowisko, że ta osoba nie wejdzie w skład tych ekspertów. Ja nie chciałabym, to jest niepokojące, natomiast niepokojący jest jeszcze jeden fakt, to znaczy z przesłuchań podkomisji wynikają różne bardzo niepokojące wnioski, to znaczy przesłanki. Wiele z przesłuchań wskazuje jednoznacznie na poszczególne osoby odpowiedzialne za wystawienie polskiego prezydenta na śmierć, intencjonalne. I zdumiewa fakt, że wiele z tych osób nie zostało nigdy przesłuchane przez prokuraturę. Ani wtedy, ani teraz, więc to też jest niepokojące, to jest też wątek, a to właśnie prokuratura ma wskazać winnych, to prokuratura, znaczy winnych, ustalić prawdę, tak, i wskazać osoby odpowiedzialne za to, co się stało. Więc to jest też niepokojące. Natomiast muszę powiedzieć, że na poziomie roboczym jest kontakt z prokuratorami i to jest dobry kontakt. W wielu sprawach ci prokuratorzy są pomocni i te rozmowy są sensowne. Także ja bym nie chciała tutaj przesądzać, być może tam jest też walka. Ja muszę powiedzieć, że w komisji też jest walka. Też jest walka, też są ludzie, którzy... Myślę, że prędzej czy później, Marek Pyza o tym wspomina już, więc prędzej czy później to wyjdzie, tylko że to nie jest walka, która polega na ścieraniu się poglądów, tak jak to powinno być, tak? I tak jak to jest w sumie marzeniem każdego rzetelnego naukowca, tylko to jest walka na ciosy poniżej pasa całej grupy ludzi i myślę, że nie czas teraz, żeby to przytaczać, natomiast myślę, warunki, że tak powiem, dochodzenia do prawdy, i to nie są gołe słowa, dlatego że ja mam tutaj na myśli ustalenie bezsprzecznych faktów, tak? Czyli ludzie, którzy rzeczywiście mają osiągnięcia, których praca została zweryfikowana również przez takie autorytety, na przykład jak Frank Taylor, który miał możliwość zapoznania się ze wszystkimi ustaleniami, znaczy najważniejszymi ustaleniami komisji, w tym również tej grupy, która no moim zdaniem dokonuje obstrukcji, znaczy działa to są takie działania wręcz sabotujące, z mojej wiedzy to wynika. No ale ta opinia tak eksperta bardzo szanowanego była jednoznaczna, tak? I to była opinia, która jakby przychylała się do wersji, którą popierają fakty, tak? Za którą stoją dowody. Więc no, mamy do czynienia z dokumentem niezwykłej wagi, nad którym nie można, wobec tego, który, nie można przejść obojętnie. Ja mam taką nadzieję, że zostanie on przeczytany przez prokuraturę, zostanie on przeczytany przez premiera i prezydenta i że z przestrzeni publicznej znikną bzdury, po prostu bzdury, dlatego że pojawiają się jakieś rzeczy. Raport techniczny bezsprzecznie, bez wątpliwości, po pierwsze, udowadnia, co zapoczątkowało zniszczenie samolotu i co było powodem destrukcji samolotu. I to nie są hipotezy, na które wskazują przesłanki, tylko to jest cała lista podanych faktów, ustaleń, dowodów, które wzajemnie się potwierdzają. Osobna lista jest nieopublikowana. Opublikowane są tylko te, które mogą być wielokrotnie zweryfikowane, wielokrotnie potwierdzone, na które są poparte dowodami, obliczeniami, eksperymentami, materiałem zdjęciowym, rekonstrukcją skrzydła. No po prostu tych poziomów weryfikacji jest niezwykle dużo, więc mówienie w tej chwili o poszlakach to jest no, nieporozumienie. Ktoś, kto to jest, to może zrobić tylko ktoś, kto nie przeczytał tego raportu.
To jeszcze jedna rzecz wynikająca z 10 kwietnia 2018 na organizacja obchodów smoleńskich. Udało się postawić pomnik, znakomita, wieloznaczna rzeźba, a jednocześnie prosta. No to tak mają wybitni artyści. No i pan profesor Gliński, wicepremier rządu, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przepraszał osoby, które nie mogły dostać się na plac Piłsudskiego. Czy ty oczywiście się dostałaś, natomiast no, rozumiem, że setki, jeżeli nie tysiące osób, które przyjechały z całego kraju, nie dostąpiły tego zaszczytu. No i czy to przeproszenie załatwia sprawę?
No może, znaczy myślę, że ja nie wiem, czy pan profesor Gliński poruszał się bez samochodu po krakowskim przedmieściu i czy ludzie mieli możliwość podejść do niego i skomentować to, co się dzieje, ale ja do mnie podchodziło, no nie wiem, w sumie chyba z kilkadziesiąt ludzi i nie mówiąc już o grupach całych. I byli tak rozżaleni, że nie mogą się dostać nawet już po uroczystościach. Było po pierwsze sam fakt otoczenia tego placu tak, żeby on wyglądał na pusty, a z drugiej strony tłumy ludzi, którzy gdzieś są rozproszone na obrzeżach, to mógł zrobić tylko ktoś, kto chciał zrobić na złość. Na złość wspólnocie, na złość, zresztą ja widzę zresztą echa tego w organizacji tych marszy poprzednich, które się skończyły, ale wydaje mi się, że to też tak jest zorganizowane, to znaczy bardzo wielu ludzi, być może się to tłumaczy jakimiś względami bezpieczeństwa, nie wiem, ale w każdym razie jest to tak, że jest ogromna przestrzeń dla jakiejś niewielkiej grupy ludzi, która ledwo może w ogóle się tam dostać, a wszyscy inni są wypchnięci poza jakieś opłotki, które dają bardzo niewiele miejsca, zresztą jeśli chodzi o marsze, natomiast jeśli chodzi o rocznicę, no to To było działanie właśnie na rozbicie tej wspólnoty. Absolutne rozbicie. Myśmy, ja ze swoim mężem oddali swoje te plakietki, bo tam były jakieś takie plakietki, ja to dostałam przy okazji od jednej chyba z redakcji, w której miałam być gościem. No to Glenn z kolei dostał, już, no nie wiem, jakoś mieliśmy te plakietki, które pozwalały na wejście w jakieś tam sektory, no ale myśmy oddali te plakietki rodzinie, która po prostu była zrozpaczona, bo mówiła, że przyjechali z Kanady i właśnie dlatego na tą uroczystość i już po zakończeniu nawet tej uroczystości nie mogli się dostać, żeby zobaczyć ten pomnik, żeby nie tylko zobaczyć, żeby złożyć, żeby zapalić znicz, zapalić świeczkę pod tym pomnikiem. Więc myśmy oddali te plakietki, ale takich ludzi było znacznie więcej. No tutaj, no niestety, minister Gliński zrobił ogromną krzywdę, wyrządził wszystkim tym ludziom, dla których ta uroczystość była bardzo ważna. Przyjechali i odjechali z kwitkiem. No i też ogromną szkodę dla właśnie takiego kreowania tej wspólnoty, o której tak dużo się mówi, a która powinna być budowana na realnych posunięciach, a przede wszystkim na prawdzie. Żadne kłamstwo nie zbuduje wspólnoty. Kłamstwo może zbudować jedynie wspólnotę mafii, a społeczeństwo i naród rozbić. Więc przede wszystkim musimy wyjaśnić, nie tylko wyjaśnić, ale przede wszystkim przyjąć do wiadomości, nie zamykać oczu, nie bać się, nie uciekać od tej prawdy, bo trzeba będzie po prostu trzeba będzie zająć stanowisko i stanąć twarzą w twarz wobec niezwykle trudnej rzeczywistości, ale póki nie będzie odwagi do tego, póty bardzo trudno będzie zbudować wspólnotę i jedność Polaków.
To prawda, ale takie decyzje, by zamknąć plac, by utrudnić tym, którzy przyjadą, wejście, o czym świadczą? Jakimś stanie intelektualnym, emocjonalnym? Jak myślisz?
Tu trzeba by było w ogóle spojrzeć na to, co się dzieje w kulturze, jeśli to rzeczywiście absolutnie bezpośrednio Ministerstwo Kultury, znaczy nominalnie tak, natomiast w tej kulturze...
Wiem tylko, że profesor Gliński przepraszał, natomiast nie jestem w stanie dojść, jak to było organizowane i kto konkretnie podejmował decyzję, że będzie tak, a nie inaczej.
Ktokolwiek by nie podejmował, ten powinien być natychmiast odsunięty od roboty, bo jest albo partaczem, albo ma złą wolę. No inaczej tego się nie da określić, ale bardzo wątpię, żeby tak się stało. I to jest też taki niepokój, no, związany z decyzjami tej formacji. Czy to jest jakaś... Ludzie starają się nie krytykować, ja też zresztą bardzo oszczędnie to robię, bo w poczuciu odpowiedzialności za państwo nie chce się wylać dziecka z kąpielą, tak? Dlatego że alternatywą są kryminaliści tak naprawdę, no mafia, która obsiadła Polskę. Ale pytanie jest, czy nie ma takiego syndromu tak zwanego głębokiego państwa, deep state, tak? Że ta powierzchnia się zmieniła, tak? Ale rządzą nami ci, których trochę częściowo skreśliliśmy z listy, a po drugie gdzieś w tych głębokich strukturach tkwią ludzie, którzy są niewymienialni, a w każdym razie niewymienieni. I oni podejmują i ta zasadnicza struktura się nie zmieniła, tak? Ja na przykład widzę, to mnie przeraża po prostu, bo właśnie te przesłuchania komisji pokazują ludzi, którzy no wszystko wskazuje na to, że mają krew na rękach, że są po prostu no nie tylko kryminalistami, ale są po prostu bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczni dla państwa polskiego, ale nikt z nich nie, oni cały czas mają władzę. Oni cały czas tkwią w tych strukturach. Czy to będzie wojsko, czy to będzie, są różne struktury, struktury państwa. Nikt tych ludzi ani nie usunął z tych stanowisk, ani nie rozliczył, ani, jak powiedziałam, nawet nie przesłuchał poza komisją. Więc to jest coś, coś przerażającego. To znaczy w tym, jak w soczewce, widać, jaka jest nasza samoorganizacja, jak, czy, że, czy ktoś nad tym panuje w ogóle, czy nad właśnie takimi zasadniczymi sprawami jak bezpieczeństwo państwa, jak trochę widać, że premier próbuje panować nad finansami, być może minister sprawiedliwości i tutaj rzeczywiście jakieś zmiany są, jest próba reformy tego wymiaru sprawiedliwości, no ale bardzo wiele rzeczy niepokoi niezwykle i tutaj takie zatykanie sobie ust tylko dlatego, że mogą przyjść jeszcze gorsi, no to jest dawanie przyzwolenia na różne patologiczne sytuacje, czego nie możemy robić.
Czego nie możemy robić. To Ewo, jeśli przyglądałaś się Komisji Prawa i Sprawiedliwości, to twoim zdaniem jest ten reset, na który oczekujemy, to jest to nowe otwarcie i no, początek drogi, która doprowadzi Prawo i Sprawiedliwość do sukcesu w samorządach.
Przyglądając się komisji, nie.
Przyglądając się konwencji. W sobotę była konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Pakiet pięciu propozycji Morawieckiego, ale też wielu innych. Potem bardzo ciekawe wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Trzciance Wielkopolskiej. No, takie wszystko wskazuje na to, że jest nowa energia, ale czy ty również ją widzisz?
To są bardzo dobre pomysły. Pomysły na poziomie socjalnym i na poziomie rzeczywiście wsparcia społeczeństwa, nie wsparcia kasty, mafii i tak dalej, tylko prostych ludzi. To są rzeczy istotne, to są rzeczy, które mogą przynieść zwycięstwo i sukces. Ja bym tylko nie chciała, żeby te bardzo, bardzo dobre również dla młodych przedsiębiorców, chociaż tutaj wydaje mi się, że najważniejsze, jeśli chodzi o przedsiębiorców, to jest wymiar sprawiedliwości, to znaczy, żeby pozwolić utalentowanym młodym ludziom, żeby stworzyć takie warunki bezpieczeństwa, no bo ja mam dziesiątki spraw w swoim programie w Telewizji Republika, takich, gdzie najzdolniejsi przedsiębiorcy zostali wykończeni, po prostu okradzeni w świetle prawa przez zasadzających się na nich takie mafie, lokalne mafie.
Myśmy się o tym nie umawiali na ten temat, ale bardzo dobrze powiedziałeś, bo już przy telefonie czeka Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i zaraz będziemy z nim właśnie na temat gospodarki rozmawiać. Ewa Stankiewicz, bardzo serdecznie dziękujemy. Solidarni 2010, osoba,
dziękuję
która
bardzo.
Założyła tę formację, która również nie została wymieniona, ale my pamiętamy i będziemy zawsze pamiętać. Bardzo pięknie dziękujemy Ewie Stankiewicz. My przełączyliśmy się, nasz redakcyjny telefon teraz łączy nas z Cezarym Kaźmierczakiem. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Nie wiem, czy się słyszymy. O, może teraz będzie lepiej. Halo? Ja pana słyszę, ale nie tak, jak powinienem, bo powinienem pana słyszeć w słuchawkach, a w słuchawkach pana nie ma. Zaraz zobaczymy, co da się zrobić. Szybciutko nasze służby techniczne naprawiają sprzęt, bo może coś nie styka. O, a teraz spróbujmy. O, teraz słychać. Jak się chce, to można. Zaprosiłem pana, bo wzruszyło mnie, bo mamy wiekopomne osiągnięcie. Coś, co w realiach III Rzeczpospolitej przez 25 lat było nie do załatwienia. Problem, który przedsiębiorcy, niezliczone kasy fiskalne, VAT i kancelarie prawne rozwiązywały, ten problem właśnie został usunięty. Nasze życie stało się piękniejsze, słońce świeci jaśniej, muzyka jakby lepiej dociera, a poranny deszczyk rosi nam twarz przyjemnymi kroplami. Pan oczywiście wie, o czym mówię.
Tak. Znaczy tutaj pan redaktor chwali dzień przed zachodem słońca. To jest dopiero propozycja, to jeszcze do realizacji.
Ale musimy słuchaczom powiedzieć, bo słuchacze nie wiedzą, jakaż to wiadomość wywołuje taką ekscytację.
To jest zrównanie VAT-u na ketchup i musztardę. Stawki VAT-u na ketchup i musztardę, ale to z tego wszyscy tak jakby tych absurdów, tam w VAT-ie połączek jest opodatkowany z stawkami w zależności od
Chyba się jakoś słabo słyszymy. Nie wiem, czy pan może mówić gdzieś. Znikają poszczególne słowa. Zrównanie VAT-u na ketchup i musztardę po 25 latach obowiązywania ustawy VAT-owskiej to jest dobry sygnał, ale nie przyjrzyjmy się w ogóle temu pięciopakowi Morawieckiego. Jak pan na to zareagował?
Znaczy pozytywnie, no przede wszystkim duży szacunek dla premiera, że się nie poddaje, jednak walczy o ten ZUS dla małej działalności gospodarczej. Mała działalność gospodarcza to jest największa patologia polskiego systemu podatkowego. Degresywne i to radykalnie degresywne opodatkowanie. Ci ludzie opodatkowani są podatkami, jeżeli się złączy ZUS i PIT, to dochodzącymi do 70-80%. Jest ich około 300 tysięcy w Polsce. 700 tysięcy uciekło do szarej strefy według GUS-u, bo nie stać było ich na płacenie tego ryczałtowego ZUS-u w wysokości ponad 1200 zł. I to nie dotyczy żadnych biznesmenów. Ludzi, którzy starają zarobić jakieś pieniądze na swoje rodziny, na wsiach, w małych miastach, gdzie po prostu nie ma dla nich pracy. To jest Krawcowa, to jest Hydraulik, to jest Stolarz, to jest Złota Rączka. No i to państwo polskie za ich zaradność i karze ich podatkiem łącznie z ZUS-em w wysokości 70%, a nawet 80% ich dochodów. To jest to po prostu haniebne w moim przekonaniu i trzeba to jak najszybciej zmienić. Było kilka prób podejmowanych, one się nie udawały wskutek różnych oporów. Mam nadzieję, że ta będzie skuteczna, no i też nie będzie to jakaś karykatura, że zostanie to przeprowadzone. Ciągle mam nadzieję w tej wersji, której my na początku zaproponowaliśmy, czyli około ZUS to liczył 21,17% od przychodu dla takiej działalności usługowej, to wtedy zda swój egzamin. Też no, kompletnie niedorzeczne są niektóre pomysły, niektóre Ministerstwa Pracy, żeby to ograniczyć do 5 lat z uzasadnieniem, że przez te 5 lat te firmy się powinny rozwinąć do jakichś większych rozmiarów. Ja naprawdę chciałbym zaprosić do mojej gminy chociażby nad Bóg. I oni może wytłumaczyliby tym takim drobnym przedsiębiorcom czy Krawcowej, jak ona ma stworzyć międzynarodową korporację krawiecką, czy stolarzowi, jak ma się zamienić w korporację. No, to niedorzeczność jest. Mam nadzieję, że to w tej pierwotnej wersji takiej sensownej zostanie przyjęte, bo wtedy, i wtedy spełni to swoją rolę. Natomiast jeżeli zrobimy z tego jakąś karykaturę i to na jakiś czas, no to tylko będzie to na niekorzyść rządu, bo przedsiębiorcy ci drobni poczują się oszukani. Nie dość, że państwo ich przez tyle lat w sposób absolutnie bezlitosny łupiło, w sposób wielokrotnie gorszy niż najgorsza nawet mafia jakaś.
Z drugiej strony rozdając setki milionów euro czy dolarów zagranicznym inwestorom, którzy tutaj przychodzili, mówili, dobra, zbudujemy u was fabrykę czegoś tam, ale zwolnienie z VAT-u, ale zwolnienie z tego i jeszcze dajcie nam za darmo grunt i może prąd, za prąd też nie będziemy płacić.
No to jest, przykre, no ale mam nadzieję, że ten błąd i ta awaria jakby zostanie usunięta. Mam nadzieję, że zostanie to zrobione w rozsądny sposób. Drugi element tego pięciopaku, taki gospodarczy, to jest kwestia CIT-u, obniżenia dla tych firm osiągających obroty poniżej 1 200 000 euro. No to jest dobre rozwiązanie, aczkolwiek musi za tym pójść kolejny krok, jeżeli ma to swoje spełnić cele, a mianowicie radykalne uproszczenie reżimu sprawozdawczości i procedur prowadzenia spółek małych, tak? No w Polsce kręgowek spółek handlowych został napisany, jakby w Polsce było 500 000 Orlenów. Na 500 000 Orlenów póki co nie mamy. No i w związku z tym ludzie, którzy prowadzą nawet działalność kapitałową, uciekają na tą jednoosobową działalność gospodarczą opartą na wpisie do ewidencji, no bo tam jest w miarę normalnie.
No ale teraz będzie niższy CIT, właśnie te ulgi to zaczną wracać.
No nie sądzę, że jakaś istotna grupa zacznie wracać, dlatego że prowadzenie spółki w Polsce jest prowadzone w reżimie takich wielkich korporacji. Może to być średnio opłacalne. Ja nie przewiduję tutaj jakichś większych ruchów tektonicznych, że ludzie będą zmieniać tą formę prawną. Natomiast gdyby rzeczywiście pójść, na przykład korzystać z doświadczeń amerykańskich, gdzie to moim zdaniem bardzo dobrze działa i są spółki takie z ograniczoną odpowiedzialnością, są dwóch rodzajów, spółki typu S i typu C, czyli małe i duże, tak? I te małe w zasadzie mają podobne reżimy jak taka zwykła działalność gospodarcza oparta na wpisie. No i wtedy to rzeczywiście, jeżeli się ten drugi element dołoży, to na pewno zadziała, tak? W kierunku takiej normalizacji jakby tego systemu, bo normalny stan i takie zresztą też były intencje, że ta działalność gospodarcza oparta na wpisie do ewidencji prowadzona przez osoby fizyczne to jest działalność służąca utrzymaniu się, a natomiast spółki, no to jest biznes, zyski, kapitał i tak dalej, i tak dalej. Gdyby stworzyć dla tych małych spółek taki reżim prawny zbliżony do działalności gospodarczej, no to wtedy na pewno to zadziała. No i trzeci element tego pięciopaku, czy tam jak to się tam nazywa, no to drogi, no to też bardzo ważne.
Zwłaszcza w tych małych miejscowościach.
Tak, tutaj
jest. Szanowny panie, musimy kończyć tę rozmowę, bo kończy nam się czas naszego programu. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Będziemy pilnie śledzić losy wspólnego VAT-u na ketchup i musztardę, bo to jest jednak taki filar naszego państwa i będziemy patrzeć, jak ono działa również w tym zakresie.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie. To był Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, a przed nami jeszcze jedna rozmowa. Pani Anna Łabuszewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry pani. Słyszymy się, teraz może lepiej. Maksim Borodin, dziennikarz rosyjski, wypadł w piątek ze okna swojego mieszkania, zmarł w niedzielę. Ten dziennikarz pisał o stratach w Syrii wśród rosyjskich najemników z oddziału nazwanego grupą Wagnera. Kolejny taki wypadek w Rosji?
Nie wiemy, w jakich okolicznościach doszło do tego wypadku, który zakończył się niestety tragicznie. Czytam tutaj w tej chwili media związane z Michałem Chodorkowskim. Trochę więcej szczegółów podrzucają. To jest tak, że Maksim Borodin był dziennikarzem śledczym. Zajmował się wieloma takimi kontrowersyjnymi sprawami. Między innymi był zaangażowany w wyjaśnianie spraw korupcyjnych, też przestępczości. Także miał szeroki wachlarz takich zagadnień, z których mógł komuś podpaść, krótko mówiąc. Widzę tutaj też taką wzmiankę, że 5 kwietnia został napadnięty. Jakiś nieznany sprawca podszedł do niego z tyłu pod klatką domu, w którym mieszkał Borodin, i uderzył go w głowę. No tu na szczęście nic wielkiego się wtedy nie stało. No bardzo jest też tajemnicza ta noc, kiedy poprzedzająca to wypadnięcie z okna, bo jak mówi Wiaczesław Baszkow, to jest obrońca praw człowieka, Borodin do niego dzwonił, obawiając się o to, że ktoś wtargnie do jego mieszkania, że są jacyś, jak on określił, siławiki, czyli przedstawiciele struktur siłowych, że ktoś stoi z bronią na balkonie, słyszy kroki na schodach. Potem zadzwonił i wycofał się z tego, stwierdził, że chyba coś mu się wydawało. No ale potem przyszła informacja, że wypadł z okna. No, także sprawa jest tajemnicza, została nagłośniona na razie właściwie wyłącznie przez media opozycyjne. To jest Jekaterynburg, więc duże miasto i bardzo ważne lokalne media. On pracował w agencji Nowy Dzień i zajmował się właściwie głównie właśnie sprawami lokalnymi. Dlaczego się zajął obecnością Wagnerowców w Syrii i nie do końca też wyjaśnionym epizodem, w którym wiele osób z tej grupy, prywatnej grupy wojskowej Wagnera, poniosło śmierć wtedy w Syrii. Mianowicie wielu ludzi w tym właśnie akurat oddziale pochodziło z Jekaterynburga. Dlatego to zainteresowanie.
Sprawa rzeczywiście ważna. No jak to w Rosji? Wszystko się ze sobą splata. Bardzo serdecznie dziękujemy. Anna Łabuszewska, Ośrodek Studiów Wschodnich, była naszym gościem. Kłaniamy się nisko.
Dziękuję bardzo.
I kończymy w ten sposób nasz poranek. Kończymy trzecią godzinę poranka, którą przygotował Łukasz Jankowski, realizował Paweł Chodyna, prowadził Aleksander Wierzejski. Paweł Chodyna jeszcze zostaje, ponieważ do studia wszedł już Roman Zawadzki i za moment rozpocznie program kulturalny, program na wysokim poziomie.